Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Dobrze tu być znowu. W sensie jestem codziennie prawie w kościele, ale mam na myśli, kiedy dawno już nie mówiłem z tej sceny. I wiecie, tak to jest, że zażartujesz sobie z pastorów, niby wszyscy się śmieją, a później nie jesteś 3 miesiące w grafiku na kazania. Więc tak to jest w naszym kościele, ale warto żartować. I mamy dystans do siebie. I cieszę się dzisiaj, kiedy wstałem rano i poczułem to coś. Znaczy się, poczułem tą chęć pójścia do kościoła dzisiaj. I wiecie co, z reguły tak mam właśnie, że kiedy wstaję w niedzielę rano, otwieram oczy i mówię, to dzisiaj. To dzisiaj jest ta niedziela, kiedy spotkam tych wszystkich wspaniałych ludzi, kiedy zobaczę ich, kiedy będę mógł się z nimi napić kawy, kiedy będziemy mogli razem uwielbiać Boga, kiedy będziemy mogli się o siebie modlić, kiedy posłucham sucharów Arka, kiedy zobaczę, że Julita dorównuje mu w tych sucharach. Bardzo się cieszę, kiedy mogę tu być w niedzielę, dlatego że wszyscy razem, kiedy jesteśmy, tworzy się coś niesamowitego i coś, czego nie można powtórzyć. I to jest niezwykłe z Panem Bogiem, że kiedy idziemy tą drogą, kiedy spotykamy się z Panem Bogiem, jest mnóstwo, na naszej drodze jest mnóstwo niepowtarzalnych momentów. Nie wiem, czy rozpoznajecie takie rzeczy w swoim życiu, ale wiem, kiedy już chodzę z Panem Bogiem ponad 16 lat, to wiem, że są w moim życiu momenty, które już się nie powtórzą, dlatego że wiem, że Pan Bóg działa zawsze w inny sposób. I kiedyś jeszcze oczekiwałem, że skoro Pan Bóg zrobił coś w ten sposób, to kolejny zrobi dokładnie tak samo. Ja już będę przygotowany, nie będę zaskoczony, przygotuję się i wiecie co, za każdym razem Pan Bóg działa inaczej. I mądrością naszą jest, a chcę dzisiaj mówić właśnie o mądrości, to aby rozpoznawać Boże działanie w naszym życiu. I to, co jest takim naszym przewodnim wersetem z Księgi Salomona, że mądrość głośno krzyczy na ulicach i podnosi swój głos na placach, mówi mi też o tym, że mądrość jest potrzebna w życiu każdego chrześcijanina. W ogóle mądrość jest potrzebna w życiu każdego człowieka, nie tylko chrześcijanina, bo kiedy żyjemy mądrze, kiedy podejmujemy mądre decyzje, to nasze życie ma jakiś cel, nasze życie prowadzi do czegoś dobrego, prawda? Kiedy nie żyjemy w głupi sposób, kiedy na przykład nie roztrwaniamy całej naszej wypłaty w pierwszy dzień, to nasze życie jest po prostu lepsze. Kiedy podejmujemy mądre decyzje, nasze życie jest lepsze. Kiedy podejmujemy głupie decyzje, nasze życie jest gorsze. I z tym myślę, że możemy się wszyscy zgodzić. Ale teraz przychodzimy my jako ludzie, którzy nie jesteśmy nieomylni, oprócz pastor Julity, którzy jesteśmy nieomylni i my przychodzimy podejmujemy decyzje w tym życiu i czasem nasze decyzje wydają się być mądre, ale są głupie, prawda? Albo czasem nasze decyzje mogą się wydawać głupie, ale są mądre. Czasem tak jest. Nie wiem, czy mieliście takie sytuacje w swoim życiu, że wszyscy wam mówili, a to jest głupota, nie rób tego, nie spotykaj się z tym człowiekiem, ale na końcu wyszło, że to była mądra decyzja. I kiedy czytam Słowo Boże, to widzę taką różnicę, że wiele rzeczy, które są mądrościami na tym świecie, są głupotą w Biblii i na odwrót. I dlatego chcemy ogłosić o tym i dlatego chcemy mówić o tym, dlatego że chcemy zwiastować Słowo Boże. I ja wiele razy słyszę, że nasz Kościół jest liberalny. I kurczę, no nie mogę się z tym zgodzić. Dlatego, że kiedy bierzemy Słowo Boże i wiecie, może forma się taka wydaje, bo skaczemy, robimy różne rzeczy, które zresztą są w Biblii opisane. Wiecie co, kiedy Dawid tańczył nago, to nie wiem, czy on był liberalny, on był raczej konserwatystą, ale my trzymamy się Słowa Bożego tak bardzo mocno, że nie jesteśmy w stanie, wiecie, właśnie pójść za tą modą, która jest na świecie. I w tym sensie nie do końca jesteśmy liberalni, bo kiedy będziecie z nami dłużej, to zdziwicie się, że wiele rzeczy, które są takie oczywiste, nam nie pasują. Albo się z nimi nie zgadzamy. Bo dlatego, że Słowo Boże mówi inaczej. I mądrość jest potrzebna w życiu każdego z nas. I jest pewien człowiek w Słowie Bożym, jeden z apostołów, który nazywa się Piotr. I chciałbym, żebyśmy zainspirowani jego życiem potrafili spojrzeć na jego życie i zobaczyli, jakie podejmował decyzje. I na podstawie tego może zachęcili się do tego, że warto prowadzić mądre życie. I chciałbym, żebyśmy przeczytali Mateusza, Ewangelię Mateusza, 14 rozdział od 22 do 33 wersetu. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór, był sam. To wszystko czytałem o Jezusie. Uczniowie zaś byli w łodzi. Daleko od brzegu walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około 4 nad ranem Jezus przyszedł do nich, szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli go idącego po wodzie, przestraszyli się, myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Bartek, krzyknij, żeby nam to odwzorować. O, właśnie tak. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi, przemówił, to ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Jezus polecił: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: O mało wierny, dlaczego zwątpiłeś? A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał, ci zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się. Naprawdę wyznali: jesteś Synem Boga. Ja wiele razy w swoim życiu słyszę narzekanie innych ludzi na życie, które mają. Na to, że Bóg nie działa, że kiedyś działał, teraz nie działa, że już nie ma dobrych ludzi na tym świecie, że będzie tylko gorzej, że nie ma nadziei, że wszystko to jest marność. I chciałbym nam pokazać takie trzy mądre kroki, które zrobił Piotr na tej łodzi, aby doświadczyć Bożej mocy w jego życiu. Dlatego, że mądre życie zawsze prowadzi do doświadczania Bożej mocy w naszym życiu. Nie jest oparte tylko na humanistycznej nauce, nie jest oparte tylko na jakichś zasadach, które zostały spisane, ale kiedy jako chrześcijanie lub jeśli nie jesteś chrześcijaninem, pod koniec tego, co będę mówił, zachęcę cię do tego, żebyś w 20 sekund mógł stać się chrześcijaninem. I jeśli jesteś, i jeśli będziesz chrześcijaninem, będzie tobie zależało, i taki jest nasz cel, aby doświadczać Bożej mocy w naszym życiu. Dlatego, że życie pozbawione Bożej mocy jest niemądre. I powiedzmy, że to są trzy kroki wtajemniczenia Piotra. To brzmi skomplikowanie, ale będzie easy. Zobaczycie, że będzie łatwo. I jeśli jeszcze nie notujesz, to chciałbym, żebyś zanotował to, bo pierwszy punkt to jest... Nie wiem, czy jesteś na to gotowy, ale odkrywam przed wami wielką teologiczną prawdę, której doświadczyłem, która została mi objawiona. Po pierwsze, Piotr był obecny w łodzi. Nie wiem, czy jeszcze nie doświadczyliście, część z was nie doświadczyła tego objawienia, które ja, ale kiedy będę mówił o tym, doświadczysz tego objawienia. Piotr, żeby doświadczyć Jezusa idącego po wodzie, żeby doświadczyć tego, że wyszedł i że sam chodził po wodzie, że Jezus go dźwignął i żeby wrócić z Jezusem na statek, musiał być na tym statku, na tej łodzi. Gdyby Piotr wybrał, że nie pójdzie za Jezusem, najpierw musiał zdecydować, że będzie uczniem Jezusa. Potem musiał zdecydować, że pójdzie razem z Jezusem na tą górę i na drugi brzeg jeziora, z którego później wracali na kolejny brzeg jeziora. I gdyby robił coś innego, na przykład oglądał mecz, nie wiem, między Galami a Rzymianami, bo były takie mecze, pastor Julita i pastor Arek mi potwierdzili teologicznie, to nie byłoby tej niezwykłej sytuacji. Gdyby Piotr zdecydował, że zostaje dzisiaj w domu, wstał rano i stwierdził, nie mam dzisiaj siły iść z Jezusem nad to jezioro. Nie chcę mi się dzisiaj, zostawcie mnie wszyscy w spokoju, będę sobie leżał pod moją kołdrą, nie wiem z czego były kołdry wtedy, ze słomy, będę leżał pod swoją kołdrą, a nie, bo już były barany, to pewnie normalne. I kiedy myślał sobie pewnie, nie zostanę dzisiaj, cały dzień będę leżał pod moją kołderką, dlatego że jest tak ciepło i przyjemnie, nie będę rano wstawał, nie doświadczyłby takiej sytuacji. I kiedy czytam Słowo Boże, to widzę to, że często, kiedy chcemy coś, to oznacza wysiłek, aby podjąć nasze siły, aby gdzieś być. Jest takie przysłowie, chcieć znaczy móc. A ja w swoim życiu trochę kieruję się zmienionym przysłowiem, czyli chcieć znaczy być. Jeśli chcę doświadczyć czegoś, gdzie Pan Bóg działa, muszę tam być. Jeśli chcę doświadczać historii innych ludzi, które mnie zainspiruje, muszę być z tymi ludźmi. Jeśli chcę doświadczyć Pana Boga na nabożeństwie, muszę wstać rano, zwlec się z mojego łóżka i po prostu tu przyjechać. Nie narzekaj, że nic się nie dzieje w twoim życiu, jeśli ciągle siedzisz w domu. Nie narzekaj, że ludzie są źli, jeśli, to pastor Julita mówiła tydzień temu, jeśli nie jesteś gotowy być obecny w ich życiu. Nie narzekaj, że Kościół jest do kitu, jeśli jesteś raz w miesiącu albo raz na dwa miesiące na nabożeństwie. Dlatego, że nie jesteś w stanie poznać całego Kościoła, tego, co robimy. Jesteśmy wszyscy ludźmi, mamy gorsze, lepsze kazania, gorsze, lepsze uwielbienia. Dzisiaj, by the way, było rewelacja. Dziękuję Marcin, Szymon, Bartek, Korban, bo było naprawdę super. I Maciek za nagłośnienie i Jarek za wyświetlanie. Bo po prostu było czuć tą Bożą obecność i to, że jesteśmy tutaj razem, aby uwielbiać Boga, ale jeśli jesteś raz na miesiąc w kościele, to nie narzekaj, że Kościół nie spełnia twoich oczekiwań. Nie narzekaj na uwielbienie, jeśli nie wspierasz nas głośnym śpiewaniem i nie oddajesz Bogu chwały skakaniem i głośnym klaskaniem. W rytm. Obecność jest często kluczowa do tego, abyśmy mogli doświadczyć Bożej mocy w naszym życiu. To jest tak proste i tak zarazem trudne, dlatego że wiele razy to, czy doświadczymy Boga, czy nie w naszym życiu, rozbija się po prostu o nasze chęci i o to, czy potrafimy zamknąć drzwi od naszego mieszkania i wyjść. I spotkać się z ludźmi, i pójść na naszą grupę domową, i pójść na nabożeństwo, pójść po prostu spotkać się z kimś i porozmawiać, i doświadczyć Bożej mocy tam, gdzie jesteśmy. Często chrześcijanie mówią, że w życiu chrześcijanina nie ma przypadków. I ogólnie zgadzam się z tym, że Bóg działa w zagmatwany sposób, którego nie do końca rozumiemy i czasem i robimy różne rzeczy, które później okazuje się, że Bóg był w tym, że Bóg działał. Ale kiedy czytam Słowo Boże i wiele razy to doświadczałem, że mądrzy ludzie i ludzie, przez których Bóg działa, są na tyle mądrzy, aby być obecnym tam, gdzie może pojawić się Boże działanie. Człowiek, który szuka Boga, jest na tyle mądry, aby pojawiać się tam, gdzie jest Boże działanie. To podczas tego, gdy jesteśmy wszyscy obecni, gdy dajemy swoje siły, gdy dajemy swoje talenty, gdy dajemy swój głos, gdy podnosimy ręce, gdy uwielbiamy Boga, wtedy mogą dziać się rzeczy, które nie zadzieją się, kiedy będziemy siedzieć w domu. Oczywiście wiem, że potrzebujemy czasem odpocząć. Nie mówię o tym, żebyście teraz tu byli od rana do wieczora, ale chodzi mi o takie momenty, kiedy naprawdę czujemy nawet od Ducha Świętego takie coś, że ej, idź tam. Po prostu nie masz siły, ale pójdź. Może siądź sobie w ostatnim rzędzie, jeśli nie masz siły nic robić, ale po prostu bądź. Tyle dobrych rzeczy w moim życiu stało się tylko dlatego, że postanowiłem gdzieś być. Pamiętam, kiedy z Malwiną, która prowadzi dzisiaj nabożeństwo, kiedy byliśmy nastolatkami i nie mieliśmy pieniędzy, chcieliśmy bardzo pojechać na taką konferencję w lato i na obóz, i na konferencję dla liderów, ale nie mieliśmy na to wszystko pieniędzy, trzeba było tam dojechać, trzeba było zapłacić. I pamiętam, że z Malwiną przez 2 tygodnie, od 6 rano do późnego wieczora, po prostu wyrywaliśmy chwasty w Kościerzynie, na jakiejś wsi. I w sensie koło Kościerzyny była wieś, o to mi chodziło. Przepraszam. Koło Kościerzyny na wsi. Kościerzyna to nie wieś. Przyjadą Kaszubi później. I robiliśmy to od rana do wieczora i nie było łatwo, chyba za 6 zł za godzinę, ale wiecie, robiliśmy to, bo wiedzieliśmy, że nie może nas zabraknąć na tych konferencjach, dlatego że Bóg nam mówił, jedź tam, będziesz służyć, a ja usłużę tobie i doświadczysz mojej mocy. I wiecie, co to było przełomowe lato w moim życiu? To było lato, w których doświadczyłem słowa proroczego, które mnie trzyma przy Panu Bogu, które mnie trzymało przy Panu Bogu przez wiele lat podczas trudnych okresów w moim życiu. Doświadczyłem, zacząłem uczyć się gry na basie i teraz mogę służyć w ten sposób. Doświadczyłem wielu rzeczy tylko przez to, że postanowiliśmy z Malwiną, że po prostu tam chcemy być. Nie mieliśmy jakichś wielkich oczekiwań, przynajmniej ja, nie wiem, nie pamiętam naszych rozmów wtedy. Ja nie miałem wtedy jakichś wielkich oczekiwań, ale po prostu wiedziałem, że chcę tam być, że chcę spotkać się tam z Panem Bogiem i że muszę na to zarobić i muszę pracować od rana do wieczora. Kiedy Bóg wzywa, jestem dostępny. Nie zawsze da się wszystko w życiu kościelnym, w życiu, tak po prostu w naszym życiu zaplanować w kalendarzu. I zachęcam nas do tego, abyśmy potrafili czasem być elastyczni w życiu z Panem Bogiem. Dlatego, że czasem Pan Bóg natknie nas do miejsc, w których nie planowaliśmy być, w czasie, w którym nie planowaliśmy, że to będziemy robić, ani z osobami, z którymi nie planowaliśmy się spotykać. I to jest niesamowite, że kiedy idziemy z Panem Bogiem, to właśnie wszystkie te niezaplanowane rzeczy sprawiają, że doświadczamy Bożej mocy tylko dlatego, że postanowiliśmy być. Piotr postanowił rano wstać, wejść do tej łodzi i po prostu popłynąć i doświadczył Bożej mocy. Po drugie, czyli po pierwsze, Piotr był obecny w łodzi. Po drugie, Piotr odważył się wyjść z tej łodzi. O ile uboższa byłaby ta historia, gdyby Piotr po prostu został w łodzi. I często się hejtuje Piotra za to, że zwątpił. A ja mam pytanie, co robiło 11 pozostałych uczniów, którzy nawet nie wyszli z tej łodzi? Dlaczego właśnie się mówi o Piotrze, że zwątpił? Wiecie, on wyszedł, chodził chwilę po wodzie. Wiecie, w CV bym sobie to wpisał, gdybym mógł chociaż chwilę chodzić po wodzie. On to zrobił. Była burza, było ciemno, były grzmoty i wiecie, w końcu się zafachał i zaczął tonąć, ale chodził po wodzie, wyszedł z łodzi. Mądrzy ludzie wychodzą z łodzi. Piotr jako jedyny wyszedł i mega go za to podziwiam i chciałbym, żebyśmy zainspirowali się jego mądrością, dlatego że jego mądrość wykracza czasem poza właśnie nasze logiczne zasady i on mądrze stwierdził, zaufam Bogu. Jeśli jesteś już obecny, jeśli przerobiłeś w swoim życiu ten punkt wtajemniczenia numer 1, i jesteś obecny, to spraw, aby twoje życie było pełne wyjść z łodzi. Dlatego, że kiedy jesteś obecny, kiedy po prostu odpowiedziałeś na Boże wezwanie i gdzieś jesteś, to wiele razy Bóg nie zatrzymuje się na tym. I wiele razy Bóg, i widziałem to w życiu waszym i w życiu moim, kiedy już jesteśmy obecni, to Duch Święty mówi, dobrze, że jesteś, ale mam dla ciebie kolejne zadanie. Dobrze, że jesteś, ale nie chcę, żeby twoje życie polegało tylko na tym, żebyś gdzieś był. Nie chcę, żeby twoje życie polegało tylko na tym, abyś mógł odbierać to, co ja mam dla ciebie, ale abyś mógł przekazywać to dalej. Dlatego, że gdyby każdy z nas był tylko zdecydowany na to, aby odbierać różne rzeczy od Pana Boga, nasze chrześcijaństwo byłoby bardzo ubogie. Bo nie byłoby tych wszystkich historii, kiedy po prostu wiemy, że musimy komuś zawieźć zakupy albo zawieźć komuś jedzenie, bo ktoś się źle czuje, albo urodziło się mu młode dziecko i nie może nawet wyjść do sklepu, albo modlimy się o chore dziecko, albo po prostu wspieramy się czy różnymi rzeczami, czy modlitwą, czy dobrym słowem. Jeśli wszyscy bylibyśmy tylko nastawieni na to, aby odbierać, Kościół byłby ubogi. Jeśli masz takie nastawienie w kościele i w ogóle tam, gdzie jesteś, dlatego że myślę, że mądry człowiek zawsze szuka okazji do tego, aby coś dać. Aby jego życie nie było tylko wypełnione rzeczami, które może wziąć, ale aby było wypełnione rzeczami, które może dać, które może przekazać dalej. Jeśli każdy z nas będzie przychodził tutaj z takim nastawieniem, aby dać do swojej pracy, nie tylko aby wziąć tą wypłatę raz w miesiącu, ale co ja mogę dać w mojej pracy nawet ponad to, co się ode mnie wymaga? Co ja mogę zrobić dla swojej rodziny, dla swoich rodziców ponad to, co ode mnie wymagają? My mamy taką zasadę w domu, że Jeremiasz zawsze wyciąga ze zmywarki. I wiecie co, czasem się go pytam, czy chciałby zrobić po prostu coś więcej niż te zwykłe jego obowiązki. I z reguły odpowiedź brzmi nie. I wiecie co, on ma 7 lat, ja to rozumiem. Ale kiedy my przychodzimy do kościoła i kiedy nas ktoś nawet o coś prosi albo nie zauważamy jakichś rzeczy, które są do zrobienia, to kościół staje się uboższy o nasze, właśnie o nas. Więc kiedy jesteś już obecny, to wyjdź z łodzi. Postaraj się wyjść z łodzi. Nie wiem, co dzisiaj to może dla ciebie oznaczać, dlatego że dla każdego z nas to będzie co innego. Dla jednego z nas może być, dla kogoś z nas może to być, może zaczęcie jakiejś nowej służby, zapisanie się do służby. Mamy ich wiele. Możesz podejść po nabożeństwie do Bartka i powie ci o wszystkich służbach i znajdzie dla ciebie osobę, która odpowiada za daną służbę, żebyś mógł może się zapisać, wziąć udział. Może dla części z nas będzie to porozmawianie pierwszy raz z kimś nowym, a nie tylko z kimś, kogo znam. Może jeszcze dla kogoś innego będzie to pierwszy raz w życiu modlitwa o kogoś, nie tylko o siebie, nie tylko wyjście do modlitwy o mnie, ale po prostu nałożenie ręki na kogoś i błogosławienie kogoś. W Biblii jest napisane o powszechnym kapłaństwie, o tym, że każdy z nas może modlić się i może usługiwać drugiej osobie, że nie musimy czekać na specjalnego proroka, na uzdrowiciela, na jakąś niesamowitą osobę, która przyjedzie do nas z Brazylii, ale każdy z nas może po prostu przyjść i możemy się modlić o siebie z taką samą mocą, jak ta osoba. Jezus powiedział do uczniów odwagi. To ja jestem, nie bójcie się. I czytamy, ja myślę, że kiedy Jezus tak powiedział, to Piotrowi zapaliła się lampka w głowie. I sobie pomyślał, skoro jest tu Jezus, nic złego nie może się mi stać, dlatego że Jezus jest wszechmogący i najwyżej mnie uratuje, to po prostu wyjdę z tej łodzi i zacznę chodzić po wodzie. On nie miał takiego pomysłu, zanim Jezus się zjawił na tej wodzie. Ta lampka zapaliła mu się, kiedy Jezus powiedział odwagi, ja jestem, nie bójcie się. I mądre jest robić szalone rzeczy z Jezusem. Piotr o tym wiedział. Dlatego, że Jezus zawsze zachęca nas do takich aktów wiary. do różnych rzeczy, które wyglądają jak szalone, ale są mądre, dlatego że są one z natchnienia Pana Jezusa. Trochę szalone jest robić festyn na kilkaset osób w gronie 50, w 60 osób, na kilkaset osób. To jest trochę szalone, ale wiecie co, kiedy widziałem później tych ludzi, którzy byli tutaj w niedzielę, kiedy widziałem uśmiechy dzieci, kiedy widziałem, jak rozmawiamy z rodzicami, możemy głosić Ewangelię, to wiem, że to jest szalone, ale to jest mądre. Ale to jest mądre. Kiedy spotykaliśmy się z moją małżonką jeszcze przed ślubem, nadszedł czas, kiedy zdecydowałem się, że się oświadczę, że kupię pierścionek. I wiecie co, ja wtedy pracowałem na budowie. Zarabiałem 7 zł za godzinę, musiałem opłacić akademik, musiałem jeszcze coś zjeść. Wtedy byłem chudszy, to jadłem mniej, ale i tak to swoje kosztowało. I wiecie co, i wiedziałem, że muszę zebrać pieniądze na pierścionek zaręczynowy. I słuchałem tych wszystkich opowieści moich bogatszych kumpli, którzy mówili, ile wydali na pierścionek. I było mi przykro, że nie stać mnie na taki pierścionek, na który moja przyszła małżonka zasługuje. Bo wiedziałem, że zasługuje na najdroższy pierścionek, który jest w sklepie jubilerskim. Ale wiecie co, miałem 400 zł i po prostu kupiłem pierścionek za 400 zł. I kiedy spotkaliśmy się, kiedy jej się oświadczyłem, ona się popłakała, że już będzie całe życie musiała ze mną żyć. I kiedy, wiecie, włożyłem jej ten pierścionek na rękę, ona nigdy nie powiedziała, że ten pierścionek jest tani albo brzydki. Ja wiedziałem, ile on kosztował i że ona zasługuje na coś lepszego, ale nie było mnie w tamtym momencie stać na nic więcej. Zaraz się będziemy modlić, jakbyś Korban mógł już przyjść, ale chciałem nas zachęcić do tego, że jesteśmy w różnym etapie naszego życia i stać nas, na każdego z nas, stać nas na osobną ilość kroków na wodzie. I chciałem, żebyś się nie porównywał do nikogo, kto może przeszedł całe jezioro wzdłuż i wszerz. Dlatego, że może dla ciebie te 2 kroki po wodzie to jest wszystko, co możesz zrobić. Piękne rzeczy mogą się stać, kiedy robimy to, na co jesteśmy gotowi, nawet jeśli nie stać nas na nic więcej. I nie chciałbym, żebyś wyszedł z tej inspiracji takiej właśnie, że nie stać mnie na takie wspaniałe rzeczy. Nie musi ciebie stać na wspaniałe rzeczy. Kupiłem pierścionek za 400 zł i mam najlepszą żonę na świecie. Ale kiedy robimy ten krok, czy 2, czy 10, czy 30, to po prostu Bóg dokłada swoją rękę i mówi, mądre było to, że wyszedłeś z łodzi, a ja będę ciebie prowadził przez resztę twojej podróży. Mądrzejsze jest życie w Bożej odwadze niż w strachu. Kiedy Jezus mówił odwagi do uczniów, to Piotr wziął tą odwagę zamiast się bać, że jakaś zjawa idzie po wodzie, po prostu zaczął iść do Pana Jezusa. Kiedy myślę nad ludźmi, którzy zmienili coś w swoim życiu, to zawsze wiąże się to z odwagą. Dlatego, że wstanie rano, przyjście tu i spotkanie się z tymi wszystkimi ludźmi, to już jest odwaga. Dlatego, że pomodlenie się o kogoś to jest odwaga. Dlatego, że zrobienie w pracy coś więcej niż ode mnie oczekują to jest odwaga. I po trzecie, czyli po pierwsze Piotr był obecny, po drugie Piotr się odważył wyjść z łodzi. I po trzecie Piotr, gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie. Mądrym jest zawołać do Boga, kiedy się tonie. Doświadczyłem od Pana Boga wiele razy tego, że im szybciej zawołam do Boga, kiedy tonę, tym mniej się zachłysnę wodą. Jest napisane, że Jezus natychmiast wyciągnął rękę i uchwycił go. Piotr nawet nie zaczął na dobre się topić, dlatego że Jezus od razu wyciągnął rękę i go uratował. Czasem jest tak, że jesteśmy obecni, wychodzimy z łodzi, ale zaczynamy tonąć. I każdy z nas jest człowiekiem i każdy z nas może zacząć tonąć, ale wtedy najmądrzejsze, co możemy zrobić, po prostu zawołać do Pana Boga: Panie Jezu, ratuj mnie. W jakimkolwiek etapie jesteś swojego życia, cokolwiek robisz, czymkolwiek się zajmujesz, chcę Cię dzisiaj zachęcić do tego, żebyś nie bał się zawołać do Jezusa: Panie, ratuj mnie. Jeśli wyszedłeś chociaż raz z łodzi w swoim życiu, to wiesz, że czasem można zacząć tonąć. Tonąć w obowiązkach, tonąć w chorobie, tonąć w odpowiedzialnościach przed ludźmi, czasem tonąć od tego, ile jesteś w stanie wziąć na siebie obciążeń od innych ludzi. Ale Bóg przychodzi do ciebie i mówi: ja chcę wziąć to z tobą. Ja chcę ciebie wziąć za rękę natychmiast. Gdy nie wiesz, dokąd płynąć, wyciągnij rękę do Jezusa. Śpiewamy na Twój głos, niech zamilknie strach. I myślę, że kiedy właśnie uczniowie zmagali się ze swoją z burzą, kiedy wiatr, jest napisane, że wiatr był przeciwny, to tak a propos przeciwności w naszym życiu, każdy je ma i czasem naprawdę wiatr jest przeciwny w naszym życiu. I chcemy gdzieś płynąć, a wiatr zupełnie nas kieruje w inną drogę. Bóg tam jest. I kiedy uczniowie płynęli, wiatr był przeciwny, wszystko mówiło, że może zatoną, może coś, jakaś tragedia się wydarzy, to zjawił się Jezus i powiedział: odwagi, nie bójcie się, ja jestem z wami. Chciałbym, żebyśmy wstali i oddali Bogu chwałę, dlatego że Bóg jest naprawdę dobry. I niezwykle mnie inspiruje w życiu z Panem Bogiem, że Bóg zawsze mówi: zrób ten kolejny krok. Jeśli jesteś, to wyjdź z łodzi. Jeśli wyszedłeś z łodzi, zrób kroki po morzu. A jeśli toniesz, to ja jestem i złapię ciebie za rękę. I ciebie uratuję. Ja myślę, że tych 11 uczniów, którzy byli w tej łodzi, po jakimś czasie zaczęli zazdrościć Piotrowi. I zaczęli, ja bym tak zrobił, kiedy byłbym na przykład z Bartkiem na jednej łodzi i on by wyszedł i chodził po wodzie, ja bym mu to zazdrościł do końca życia i zastanawiał się, czemu on to zrobił, a ja tego nie zrobiłem. Nie pozwól, abyś patrzył tylko na życie innych ludzi, im zazdrościł, ale po prostu sam wyjdź z łodzi. Zawsze jest do tego okazja, zawsze jest na to czas. Nie tylko, aby patrzeć na kogoś i mówić: o, jego życie to jest super. Po pierwsze, nie znasz jego życia może do końca i jego przeciwnych wiatrów, a po drugie, ta osoba zdecydowała się wyjść z łodzi. Wyjdź dzisiaj z łodzi i będziemy się modlić teraz. Nie wiem, jaki masz dzisiaj, o co chcesz poprosić Boga. Czy o siły, żeby być, czy o siły, aby wyjść z łodzi, czy po prostu potrzebujesz, aby Bóg ciebie złapał za rękę, kiedy toniesz. Ale chciałbym, żebyśmy podnieśli teraz nasze ręce i zaczęli się głośno modlić. Panie Boże, dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś w życiu każdego z nas. Dziękuję Tobie za to, że Ty inspirujesz nas do tego, abyśmy byli, abyśmy wychodzili z łodzi. I proszę Cię o te wszystkie osoby, które potrzebują Twojej zachęty, Panie. Proszę Cię o to, abyś Ty przyszedł ze swoją odwagą, z Twoim pokojem. Abyś Ty dzisiaj przyszedł do każdej osoby na tym miejscu. Abyś Ty, Duchu Święty, przekonywał nas do tego, że Ty jesteś z nami na łodzi, że Ty jesteś z nami na morzu, że Ty jesteś z nami, kiedy toniemy. Ty jesteś zawsze z nami, każdego dnia, w każdym sezonie naszego życia. I teraz, jeśli jesteś tutaj może pierwszy raz i zastanawiasz się: okej, ja chcę po prostu być, chcę zacząć moją drogę z Panem Jezusem. Zajmuje to około 20 sekund. A jeśli jesteś konkretny, to 10. Możesz po prostu powiedzieć: Panie Boże, chcę oddać Tobie swoje życie. I to wszystko. Przepraszam Cię za moje grzechy. Chcę spróbować życia z Tobą. możemy zamknąć wszyscy oczy, tak żeby nikt z nas się nie czuł skrępowany tą sytuacją, bo jest to ważna, osobista decyzja. I chciałbym Cię zachęcić, jeśli czujesz, że chcesz powiedzieć takie słowa, chcesz spróbować życia z Panem Bogiem, żebyś podniósł albo podniosła rękę do góry. Dziękuję. Jeśli podjąłeś tą decyzję, to możemy się modlić też po nabożeństwie. Ja będę na Ciebie czekał przy stoliku, gdzie się modlimy zawsze. Możesz przyjść, możemy się razem pomodlić. A teraz po prostu pomódź się własnymi słowami i możemy wszyscy powtórzyć. Panie Boże, dziękuję Tobie za to, że umarłeś za moje grzechy. Chcę zacząć żyć razem z Tobą. Amen, amen. Uwielbiajmy dalej Boga. Jeśli będziesz chciał lub chciała, możesz przyjść tutaj do przodu, gdzie my jesteśmy gotowi się o Ciebie modlić. To jest też dobry czas na to, abyśmy mogli sobie usługiwać, abyśmy nie tylko właśnie byli ludźmi, którzy są tutaj, ale abyśmy mogli doświadczyć Bożej mocy. Będziemy tutaj stać w pierwszym rzędzie gotowi. Jeśli chcesz po prostu podejść, zahacz nas o rękaw i powiedz: hej, chcę, żebyś się o mnie modlił. Czy potrzebujesz uzdrowienia, czy potrzebujesz Bożej pomocy, czy oddajesz właśnie swoje życie Bogu. Cokolwiek to jest, po prostu podejdź i powiedz: chcę, abyś się ze mną modlił. Uwielbiajmy dalej naszego Boga, dlatego że On jest tego godzien.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11:00. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.